Bóg jest rzeczywiście tak zakochany w nas, że szuka codziennie tych sposobów, jakby wyrazić tą miłość. I ja myślę, że my naprawdę przegapiamy dużo takich wyrazów Jego miłości, że nie dostrzegamy. I to jest wielka szkoda, dlatego że chodzimy potem takie pustynie popękane i właśnie nieszczęśliwe i zapatrzone we swój własny smutek. Zeszyty miłości pełne, odcinek 9. Nazywam się siostra Gaudia Skaz i nagrywamy dla Was ten podcast z Krakowa, z miejsca, w którym siostra Faustyna zapisała najwięcej swoich zeszytów, które razem zebrane tworzą dzienniczek i jest to współcześnie najbardziej znana polska książka na świecie, najczęściej tłumaczona na języki obce. Książka, która jest wielkim skarbem dla nas i naprawdę całego świata, więc cieszymy się ogromnie, że jest coraz więcej osób, które ten skarb odkrywają. Cieszymy się też Waszą obecnością, którzy chcecie podróżować z nami przez tę stronę dzienniczka i razem go czytać, i razem też go jakoś przeżywać, i komentować, i rozumieć, co te strony mają do wniesienia do naszego życia konkretnie. Bardzo Wam dziękuję za piękne komentarze, które zostawiacie pod każdym nagraniem, bardzo ubogacające, świadczące o tym, jak Wy głęboko przeżywacie te treści i jak wielu mamy wspaniałych ludzi z nami w naszej ekipie. Cieszę się Waszą obecnością i zapraszam do tego odcinka, którego pierwsza historia, którą usłyszymy dzisiaj, też ma miejsce właśnie w Krakowie. Tego jesteśmy pewni. Czasami nie wiemy dokładnie, gdzie się dzieją te rzeczy, które Faustyna opisuje, ale to jest jedna z tych historii, które wiemy, gdzie się wydarzyła, bardzo konkretnie, gdzie się wydarzyła. I to będzie jedna z takich dwóch kluczowych historii do dzisiejszego komentarza. Szukałam takiego wspólnego łącznika pomiędzy zapiskami z dzisiejszych numerów i ten łącznik, który mi się wyłonił, taki klucz do odczytania dzisiejszych treści, myślę, do przemyślenia, sprawi, że będziemy przeżywać ten odcinek z rumieńcami na twarzy. Będziemy rozmawiać o miłości. O miłości, o języku miłości Boga, o naszym języku miłości i o zazdrości. Już teraz zapraszam Was serdecznie, a zanim pójdziemy do czytania, słowniczek. W pierwszym dzisiaj czytanym numerze padną takie słowa jak nowicjat i matka mistrzyni, ale te słowa już mieliśmy tłumaczone we wcześniejszych odcinkach. Padnie też taka nazwa kuchnia dziecinna. Siostra Faustyna przez jakiś czas pracowała w kuchni, w której siostry gotowały dla naszych wychowanek. Czasami są nazywane też naszymi dziećmi, ale to chodzi o to, że to są dziewczyny, które w naszych domach miłosierdzia były, są. To są dziewczyny najczęściej właśnie w takim wieku od 14 do 18 roku życia, chociaż często dziećmi się już nie czują, ale czasami z miłości tak siostry mówią o naszych wychowankach, nasze dzieci. A więc kuchnia dziecinna. W tym też numerze padnie takie słowo kartofle. Już Wam tłumaczę, to znaczy ziemniaki. Nie mogłam się powstrzymać. No dobra, jeszcze poznaniaki powiedzą, że pyry można powiedzieć. W dalszych numerach będzie takie sformułowanie, którego Faustyna użyje: za pokutę nakazano mi mówić. Dla wyjaśnienia, żebyście mieli pewność, co to za kontekst. Kontekst jest po prostu spowiedzi. Za pokutę, którą się dostaje po prostu po spowiedzi. I tam padną też takie dwa terminy, które mogą być dla Was nieznane, na wszelki wypadek. Jeden to jest Tedeum, a drugi to jest Magnifikat. Mogła sobie siostra Faustyna wybrać pomiędzy tymi dwoma pokutami, czyli najczęściej na pokutę po spowiedzi dostajemy konkretną modlitwę, jakąś zachętę do konkretnej formy modlitwy. Siostra Faustyna została zachętę do tych dwóch. Tedeum to jest starożytny hymn chrześcijański, bardzo taki uroczysty, który na największych uroczystościach tak naprawdę śpiewamy. zawsze wstajemy, gdy go śpiewamy. Ciebie, Boga, wysławiamy. Tobie, Panu, wieczna chwała. To jest piękny, piękny, starożytny hymn chrześcijański. Magnifikat to jest pieśń Maryi z Ewangelii Łukasza. To słowo magnifikat pochodzi od pierwszych słów tego hymnu po łacinie. Magnifikat anima mea dominum, czyli wielbi dusza moja Pana. Często się modlimy tymi słowami. Ci z was, którzy odmawiali kiedyś brewiarz, liturgię godzin, wiedzą, że to jest modlitwa, którą właśnie w liturgii godzin odmawia się codziennie. W tym też numerze padnie takie sformułowanie ćwiczyć się w cnotach. Zdaję sobie sprawę, że słowo cnota jest dzisiaj bardzo rzadko używane i często też jest źle rozumiane. Ale cnota, która często się kojarzy z jakąś taką może dziwną osobą, cnotliwa osoba to jest jakaś taka może dziwna osoba w skojarzeniu, prawda? Jakoś słaba, dziwnie się zachowująca albo taka w ogóle nie dzisiejsza. Ale cnota, słuchajcie, to jest tak naprawdę siła charakteru. A my naprawdę chcemy mieć silne charaktery i ćwiczyć się w tych silnych charakterach. Wiele osób podejmuje różne próby, szkolenia, wyzwania, żeby wyćwiczyć w sobie siłę charakteru. Tylko nie używamy tego słowa cnota. Ćwiczyć się w cnotach, czyli ćwiczyć się w sile charakteru. Cnota, tak mówiąc wręcz słownikowo, to jest taka trwała dyspozycja do czynienia dobra. To jest też takie, posiadasz siebie wtedy, ty jesteś panem, to już nie twoje jakieś rządze i twoje jakieś słabości tobą rządzą, tylko ty masz kontrolę. Są takie cztery cnoty kardynalne, główne, chrześcijaństwo wyróżnia takie cztery cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. No, wszystkie inne cnoty jakby krążą wokół nich, jakby rodzą się gdzieś z tych czterech głównych kardynalnych. Ciekawy temat. Można by na ten temat coś więcej poczytać i nadać nowej świeżości słowu cnota, które jest pięknym słowem. I każdy z nas pragnie być człowiekiem cnotliwym tak naprawdę. W ostatnim, przedostatnim dzisiaj czytanym numerze siostra Faustyna powie coś takiego: było to na białej. Co to znaczy na białej? Biała to jest nazwa wówczas wsi pod Płockiem. Dzisiaj no, to jest jakaś też ciągle jeszcze mniejsza miejscowość, a wręcz prawie już obrzeża Płocka. Tam dziś rozrasta się Orlen. Tak, tam była siostra Faustyna. No cóż, myślę, że jeżeli chodzi o słowniczek, to tyle nam wystarczy na dziś. Więc wołamy do Ducha Świętego, żeby pomógł nam czytać, słuchać, wejść w tę treść. Przyjdź Duchu Święty. Ty jesteś tym, który nas prowadzisz po ścieżkach codziennych. Ty wiesz, gdzie jest najlepsza droga. Ty wiesz, jak mamy iść, jak mamy przejść przez życie świadomie. Dawaj nam coraz taką większą głębię, coraz większe zrozumienie naszego życia, naszych wewnętrznych poruszeń. A teraz przyjdź z łaską skupienia, abyśmy potrafili te treści faustynowe połączyć z własnym życiem. I żeby one wpływały na nasze życie, żeby nas wzmacniały, ukierunkowały, prowadziły, leczyły nasze rany, inspirowały. Amen. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt pierwszy. Numery od 65 do 72. W pewnej chwili w nowicjacie, kiedy mnie matka mistrzyni przeznaczyła do kuchni dziecinnej, ogromnie się tym zmartwiłam, bo nie mogłam poradzić garnków, bo były ogromnie duże. Najtrudniej mi było odlewać kartofle. Czasami mi się połowę wysypało. Kiedy powiedziałam o tym matce mistrzyni, odpowiedziała mi, że się pomału przyzwyczaję i nabiorę wprawy. Jednak trudność ta nie ustępowała, ponieważ siły moje zmniejszały się z dniem każdym i wskutek braku sił odsuwałam się, kiedy przychodziło odlewanie kartofli. Jednak siostry to zauważyły, że stronię od tej pracy i ogromnie się dziwiły. Nie wiedziały o tym, że nie mogłam pomóc, pomimo wytężenia całej gorliwości i nieliczenia się z sobą. W południe, przy rachunku sumienia, skarżyłam się Bogu na brak sił. Wtem usłyszałam w duszy te słowa: od dziś będzie ci to przychodziło z wielką łatwością. Wzmocnię twoje siły. Wieczorem, kiedy przychodzi czas odlewania kartofli, spieszę pierwsza, ufna w słowa Pana. Z całą swobodą biorę garnek i całkiem dobrze odlałam. Ale kiedy zdjęłam pokrywę, żeby kartofle odparowały, ujrzałam w garnku zamiast kartofli całe pęki czerwonych róż, tak pięknych, że trudno o nich napisać. Nigdy jeszcze takich nie widziałam. Zdziwiło mnie to bardzo, nie rozumiejąc ich znaczenia, ale w tej chwili usłyszałam głos w duszy. Taką ciężką twoją pracę zamieniam na bukiety najpiękniejszych kwiatów, a woń ich wznosi się do tronu mojego. Od tej chwili nie tylko starałam się w swoim tygodniu, który miałam wyznaczony, gotowania, odlewać te kartofle, ale starałam się w tygodniu innych sióstr wyręczać je w tej pracy. Ale nie tylko w tej pracy, ale w każdej ciężkiej pracy starałam się pierwsza przyjść z pomocą, ponieważ doświadczyłam, jak to się bardzo Bogu podoba. O skarbie niewyczerpany czystości intencji, która wszystkie czynności nasze czynisz doskonałymi i tak bardzo miłymi Bogu. O Jezu, Ty wiesz, jak słabą jestem. Przeto bądź ze mną zawsze. Kieruj moimi czynami, moją całą istotą. Ty, Mistrzu mój najlepszy. Naprawdę, Jezu, lęk mnie ogarnia, widząc nędzę swoją. Ale zarazem uspokajam się, widząc niezgłębione miłosierdzie Twoje, które o całą wieczność większe jest od nędzy mojej. I to usposobienie przyobleka mnie w moc Twoją. O radości, jaka płynie z poznania siebie. O prawdo niezmienna, trwałość Twa wieczna. Kiedy po pierwszych ślubach wkrótce zapadłam na zdrowiu, a pomimo serdecznej i troskliwej opieki przełożonych i zabiegów lekarskich, czułam się ani lepiej, ani gorzej, w ten czas zaczęło mnie dochodzić zdania, że udaję. I tu zaczęło się moje cierpienie, które stało się podwójne. Trwało to dosyć długi czas. W pewnym dniu skarżyłam się Jezusowi, że jestem ciężarem dla sióstr. Odpowiedział mi Jezus: nie żyjesz dla siebie, ale dla dusz. Z cierpień Twoich będą korzystać inne dusze. Przeciągłe cierpienie Twoje da im światło i siłę do zgadzania się z wolą moją. Najcięższym cierpieniem dla mnie było to, że zdawało mi się, że modlitwy moje nie są miłe Bogu, ani dobre uczynki. Nie śmiałam spojrzeć w niebo. To mi sprawiało tak wielkie cierpienie, że kiedy byłam w kaplicy na wspólnych ćwiczeniach duchownych, matka przełożona po skończonych ćwiczeniach wołała mnie do siebie i mówiła mi: niech siostra prosi Boga o łaskę i pociechę, bo naprawdę widzę to sama i siostry mi o tym mówią, że sam widok siostry budzi litość. Naprawdę nie wiem, co z siostrą zrobić. Nakazuję, niech siostra się niczym nie martwi. Jednak nic mi te wszystkie konferencje z matką przełożoną nie przynosiły ulgi, ani żadnego wyjaśnienia rzeczy. Ciemność jeszcze większa zasłaniała mi Boga. Szukałam pomocy w konfesjonale, ale i tu jej nie znajdowałam. Świątobliwy kapłan chciał mi dopomóc, ale ja byłam tak biedna, że nawet nie umiałam określić swoich cierpień. I to mnie jeszcze więcej męczyło. Smutek śmiertelny przejmował moją duszę w tak wielkim stopniu, że nie umiałam go ukryć, ale widać to było na zewnątrz. Straciłam nadzieję. Noc coraz czarniejsza. kapłan ten, u którego się spowiadałam, mówi mi: ja widzę w siostrze łaski szczególne i jestem zupełnie o siostrę spokojny. I czemuż siostra się tak męczy? Jednak ja tego w ten czas nie rozumiałam. Toteż dziwiłam się niezmiernie, kiedy za pokutę nakazano mi mówić Tedeum albo Magnifikat, a czasami musiałam wieczorem prędko biegać po ogrodzie albo 10 razy dziennie śmiać się głośno. Dziwiły mnie te pokuty bardzo, ale jednak ten kapłan niewiele mi dopomógł. Widocznie Bóg chciał, bym go wielbiła cierpieniem. Kapłan ten pocieszał mnie, że jestem w tym stanie milsza Bogu, niżeli bym obfitowała w największe pociechy. Co to za wielka łaska Boża, że siostra w tym stanie obecnym udręczeń duszy nie obraża Boga, ale stara się ćwiczyć w cnotach. Ja patrzę w duszę siostry, widzę w niej wielkie zamiary Boże i łaski szczególne, a widząc to w siostrze, składam dzięki Panu. Jednak pomimo wszystkiego dusza moja była w mękach i udręczeniach nie do wypowiedzenia. Naśladowałam ślepego, który ufa przewodnikowi i trzyma się silnie jego ręki. I nie odstępowałam ani na chwilę od posłuszeństwa, które było mi deską ratunku w próbie ognistej. Jezu, prawdo wiekuista, wzmocnij me siły słabe. Ty, Panie, wszystko możesz. Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie. O Jezu, nie kryj się przede mną, bo ja żyć nie mogę bez Ciebie. Usłysz wołanie duszy mojej. Nie wyczerpało się, Panie, miłosierdzie Twoje, a więc ulituj się nad nędzą moją. Miłosierdzie Twoje przechodzi umysł aniołów i ludzi razem. I chociaż mi się zdaje, że mnie nie słyszysz, jednak ufność moją położyłam w morzu miłosierdzia Twego. I wiem, że nie będzie zawiedziona nadzieja moja. Jezus tylko wie, jak ciężko i trudno spełniać obowiązki, kiedy dusza jest w takim stanie udręk wewnętrznych. Siły fizyczne są zmniejszone, a umysł przyćmiony. W cichości serca powtarzałam sobie: o Chryste, dla Ciebie rozkosze i cześć i chwała, a dla mnie cierpienie. Nie opóźnię ani jednego kroku w pochodzie za Tobą, chociaż ciernie ranią stopy moje. Kiedy byłam wysłana na kurację do domu płockiego, miałam szczęście ubierać kaplicę kwiatami. Było to na białej. Siostra Tekla nie zawsze miała czas, a więc często sama ubierałam kapliczkę. W pewnym dniu nazrywałam najpiękniejszych róż, aby ubrać pokój pewnej osobie. Kiedy się zbliżałam do ganku, ujrzałam Pana Jezusa stojącego w tym ganku, który mnie zapytał łaskawie: córko moja, komu niesiesz te kwiaty? Milczenie moje było odpowiedzią dla Pana, ponieważ w tej chwili poznałam, że miałam bardzo subtelne przywiązanie do tej osoby, którego przedtem nie dostrzegałam. Natychmiast Jezus znikł. W tej chwili rzuciłam te kwiaty na ziemię i poszłam przed Najświętszy Sakrament z sercem przepełnionym wdzięcznością za tę łaskę poznania siebie. O boskie słońce, przy Twych promieniach dusza widzi najmniejsze pyłki, które Tobie się nie podobają. Jezu, prawdo wiekuista, żywocie nasz, błagam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O serce najświętsze, źródło miłosierdzia, z którego tryskają promienie łask niepojętych na cały rodzaj ludzki. Błagam Cię o światło dla biednych grzeszników. O Jezu, pomnij na gorzką mękę swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną krwią Twoją Najświętszą. O Jezu, kiedy rozważam tę wielką cenę krwi Twojej, cieszę się z jej wielkości, bo jedna kropla wystarczyłaby za wszystkich grzeszników. Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena jest położona za nas nigdy nieporównana. Dlatego niech ufa dusza wszelka w męce Pana, niech ma w miłosierdziu nadzieję. Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże. O co za radość się pali w sercu moim, kiedy widzę tę niepojętą dobroć Twoją, o Jezu mój. Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki miłosierdzie Twoje. Na tym kończy się 72 numerek z dzienniczka siostry Faustyny. Sami słyszeliście, tu jest tyle różnych wątków, że no przeróżne światy mogły dotknąć Was, przeróżne klimaty, różne zdania, stwierdzenia, rzeczywistości, w które siostra Faustyna, Jezus sam nas wprowadzał przez te zapiski. Stąd też taka moja prośba do Was, żebyście mieli tą odwagę wyłączyć to nagranie teraz, jeżeli już wiecie, gdzie się chcecie zatrzymać. Bo być może mój komentarz wcale Wam nie pomoże, bo tak jak powiedziałam, chcę się skupić na wątku kwiatów, na wątku miłości, okazywania miłości, języka miłości, tego, jak Pan Bóg się z nami komunikuje, jak Pan Bóg nam komunikuje swoją miłość, jak my Mu komunikujemy. No i ten wątek zazdrości, który nam bardzo ciekawie wyszedł w tej przygodzie na białej, jak to siostra Faustyna mówi, czyli pod Płockiem. To są takie wątki, o których chcę trochę powiedzieć, ale tu było tyle skarbów, że zachęcam Was, żebyście też nad tymi innymi treściami się skupili przy takim osobistym czytaniu. Na pewno gdzieś powtarzał się tutaj bardzo ten wątek słabości siostry Faustyny. Ona podkreślała swoją słabość, też wspominała, znowu pisze o tych takich trudnych doświadczeniach, które miała, kiedy wręcz tutaj takie zdanie mocne pada, straciłam nadzieję. Po prostu straciłam nadzieję. Ci z Was, którzy doświadczyli czegoś takiego, wiedzą, że to jest chyba najgorsze, co można w życiu spotkać. Człowiek traci nadzieję. To jest naprawdę koniec. Wtedy się zatrzymujesz i nie chcesz iść dalej. Wtedy przestajesz wstawać z łóżka i właśnie wtedy ludzie popełniają samobójstwa. Siostra Faustyna na szczęście idzie dalej, walczy. No już sam fakt, że chodzi do spowiedzi z tym wszystkim i opowiada kapłanom. A kapłan próbuje jak może. Bardzo mi się podobają te pokuty, które zadał siostrze Faustynie, zwłaszcza to bieganie po ogrodzie i to, żeby się 10 razy dziennie śmiała głośno. No ale jeżeli rzeczywiście tak było, tak jak tutaj jej siostra przyłożona wspomina, że siostro, weź proszę cię, zrób coś, bo już nawet żal na ciebie patrzeć. Ty taka chodzisz smutna, zbita. Ja ci nakazuję się nie martwić. No, można nakazać komuś się nie martwić. No i bywały sytuacje, kiedy rzeczywiście słowo od przełożonych było dla siostry Faustyny takim naprawdę postawieniem ją w pionie, że okej, dobrze, to ja wstaję z podłogi, ja przestaję płakać, ja przestaję się martwić. Ale tutaj na tym etapie drogi no to nie pomogło. Kapłana pokuty po spowiedzi śmiać się głośno no też nie pomogły. To jest taka prawidłowość, że Faustyna będzie też o tym pisać, że jeżeli Pan Bóg chce nas trzymać w jakimś doświadczeniu, to brzmi jakoś tak brutalnie, ale jak spojrzymy na to, że Pan Bóg jest naszym wychowawcą, że On nas naprawdę kształtuje, formuje, jak rzeźbiarz, garncarz bierze tą glinę do ręki, no to będzie ją urabiał jak długo trzeba. On wie dobrze, ile jeszcze potrzeba czasu, żeby ona nabrała odpowiednich kształtów. Więc pomimo, że wszyscy dookoła im było żal Faustyny i chcieli, żeby dziewczyna w końcu zaczęła się śmiać i była gdzieś bardziej optymistycznie do życia podchodząca i nie martwiła się, ale to było ponad jej siły na tym etapie. Jak Pan Bóg dopuszcza, to trwa tyle, ile musi trwać. Także jest dużo tych zapisków z tych klimatów, ale ta pierwsza historia, no mamy dwie historie z kwiatami. Jedna otwiera nasze dzisiejsze czytanie z numeru 65, a druga zamyka nasze dzisiejsze czytanie z numeru 71. I tu kwiaty i tam kwiaty. Raz kwiaty, które Jezus daje Faustynie, a dwa kwiaty, które siostra Faustyna chciała dać, no właśnie, nie Jezusowi. Jezus dał siostrze Faustynie kwiaty. To było na wyraz tego, jak miła jest jemu ta ciężka jej praca. Ale ja tu jeszcze więcej chcę zauważyć, bo on rzeczywiście wypowiada te słowa w momencie, kiedy ona odkrywa tą pokrywkę z garnka i widzi tam bukiety tak pięknych róż, jakich w życiu nie widziała i pachniały tak pięknie. I Jezus mówi, taką ciężką twoją pracę zamieniam na bukiety najpiękniejszych kwiatów, a woń ich wznosi się do tronu mojego. Czyli nie tylko, zobaczcie, te kwiaty można nie tylko zobaczyć, ale wręcz poczuć zapach tych róż, które wznoszą, ich zapach wznosi się aż do nieba. I tak Jezus patrzy na naszą ciężką pracę. Ciężką pracę, którą podejmujemy z miłości do Niego. Jako wyraz naszej, no właśnie, jako wyraz naszej miłości. To są te nasze kwiaty, które możemy Mu dać, że podejmę ten trud mojego życia, podejmę ten trud, który teraz jest na mojej drodze. Faustyna była skierowana do pracy w kuchni, więc to był ten jej trud na tamtym etapie. Ty masz swoje trudy, czy w pracy, czy w rodzinie, czy w jakichkolwiek doświadczeniach wewnętrznych, zewnętrznych, którym musisz sprostać i można rzeczywiście nie wstać z łóżka i powiedzieć nie, zbuntować się, tupnąć nogą i powiedzieć nie zrobię tego, nie podejmę tego, bo to jest za trudne. A można zrobić to, co zrobiła Faustyna i pójść z tym do Jezusa i powiedzieć to jest za trudne, Jezu, to jest za trudne, ale Ty mi pomóż, Ty wszystko możesz, Ty mi pomóż. No i wtedy dzieją się właśnie takie cudne rzeczy, że Jezus mówi pomogę. I tu jest ten kluczowy moment, zobaczcie, Jezus powiedział, że od tej chwili, od dziś będzie ci to przychodziło z wielką łatwością, wzmocnię twoje siły. I zobaczcie, to nie jest tak, że siostra Faustyna nagle poczuła, że jest jakaś inna, że ma jakąś większą siłę i że już ma to takie zapewnienie, że okej, pójdę do tej kuchni, odleję te garnki odleję te ziemniaki bez problemu, no bo Jezus mi powiedział i ja czuję fizyczną zmianę w swoim ciele, więc taka pewna już siebie idę do tej kuchni. Nie. Ona naprawdę nie czuje żadnej zmiany w swoim ciele, ale jak powiedziała, ufna w słowa Pana, poszłam. To jest to, Bóg ci coś obiecuje, Bóg ci daje zapewnienie, będę z tobą, moja łaska będzie z tobą, dasz radę. Ale ty musisz zrobić ten taki skok w przepaść, jak często nazywamy zaufanie, takim skokiem w przepaść, bo no, ty nie masz żadnego potwierdzenia w realu takiego, że ty coś czujesz, że jesteś nagle silniejszy na przykład. No nie. Nadal jesteś słaby, ale idziesz, żeby podjąć to zadanie, no bo Jezus ci obiecał, że pomoże. Pewnie, że my tutaj mamy trochę większy trud taki, że my nie słyszymy Jezusa, żeby nam tak coś dokładnie powiedział, obiecał i naprawdę musimy żyć w coraz większym skupieniu, by słyszeć Jego cichy głos, którym On naprawdę do nas przemawia i nie jeden z was na pewno ma to doświadczenie, że kiedy modlicie się, przychodzi do was jakieś słowo i to jest takie słowo, które przynosi ze sobą tyle pokoju i mocy, że możesz mieć tą pewność, że to naprawdę Pan Bóg chce ci powiedzieć. Jeżeli przychodzi to z mocą i pokojem i takim wewnętrznym ukierunkowaniem ku dobru, jeżeli czujesz, że masz sobie więcej siły po tych słowach do tego, żeby bardziej Boga kochać i ludzi, żeby bardziej Bogu służyć i ludziom, choć to nie może być od złego ducha. To naprawdę musi być od Pana Boga, więc uwierz, jak słyszysz te słowa i idź z nimi, podejmuj te wyzwania, trudy życia. Niejednokrotnie też ci z was, którzy modlą się Słowem Bożym, czyli otwierają Pismo Święte, może pochylając się nad Ewangelią z dnia. Wiele osób teraz, chwała Panu, to jest naprawdę piękne, że tak wiele osób codziennie otwiera Ewangelię i czyta to słowo z dnia. Wiele osób z tego wynosi umocnienie, jakieś ukierunkowanie, niejednokrotnie też jakąś obietnicę od Pana Boga. To trzymaj się tych słów. Jak to usłyszałeś, trzymaj się ich. Jak dziecko. Amen. Powiedziałeś to, Panie. Amen. Wierzę Ci. Idę za tym. No i wtedy mamy te doświadczenia, które nie zawsze będą, no, prawie rzadko, albo nigdy nie będą takie wręcz fizyczne, że zobaczysz nagle w garnku bukiet róż i poczujesz ich wspaniały zapach. Ale Pan Bóg na różne inne sposoby daje nam kwiaty. Na różne inne sposoby wyraża nam to, że jest z nas zadowolony, że podoba mu się to, co robimy. Już najlepszym chyba takim dowodem, że jemu się to podoba, to co robisz, jest właśnie taki wewnętrzny pokój. To przekonanie, że jemu jest to miłe. Że jesteś właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, robiącym właściwą rzecz. Bogu się to podoba. I z tym przychodzi głęboki pokój. I to są te jego kwiaty. Kwiaty, które nam daje często, kiedy żyjemy dobrze. Żyjemy zgodnie z jego wolą. Ale są też wręcz fizyczne takie doświadczenia z kwiatami albo z czymś innym, co nam sprawia przyjemność. Naprawdę dziesiątki takich historii słyszałam od moich sióstr, ale nie tylko od sióstr. Takie zaskoczenia Bożą miłością, że w jakimś dniu miałeś jakieś konkretne pragnienie, albo nosiłeś przez jakiś czas takie pragnienie w sercu, o którym nikomu nie powiedziałeś. Tęsknotę za czymś, choćby to by było jakieś dobre jedzenie, którego już dawno nie miałeś. I tak zatęskniłeś za tymi nalesinkami. I nagle przychodzisz, no w klasztorze to jest tak, że rzeczywiście no nie wybierasz z całego jadłospisu, co chcesz jeść, tylko przychodzisz i jest do jedzenia to, co jest. I rzeczywiście niejednokrotnie moje siostry dzieliły się ze mną tym, ja też to miałam takie doświadczenie, że za czym się zatęskniłeś, ciężko ci, nie wiem, urobiony jesteś, niewyspany i tak sobie z tęsknotą pomyślałeś o tych naleśnikach, czy o jakimś kotlecie kurczaku, którego bardzo lubisz. I nagle przychodzisz do refektarza, a tam na talerzu podano. I wiesz, że to jest naprawdę dla ciebie, że to jest ten język miłości Pana Boga, który chce ci powiedzieć, widzę twoje umęczenie, widzę twój trud, widzę, że jesteś zmęczona, dasz radę, jestem z tobą, idź do przodu. A tu jest takie coś na umocnienie, taki mały wyraz mojej miłości. No właśnie, język miłości Pana Boga, który czasami jest też taki, jak zwyczajnie język miłości nasz, bo tak, jeżeli my chcemy komuś sprawić przyjemność i wyrazić mu to, że go kochamy, to czy nie zrobilibyśmy dokładnie tak samo? Widzisz, że twoja żona, twój mąż, nie wiem, ktoś ci bliski, przyjaciel, jest umęczony. Nie ma siły. To co zrobisz? No patrzysz w to spektrum możliwości twoich. Wiesz, że nie wiem, za niego nie pójdziesz do pracy i nie możesz zrobić tych rzeczy, które on tam robi. Nie wręczysz go w ten sposób. Ma ten trudny grafik do uniesienia przez ten miesiąc, czy przez nawet rok, czasami to naprawdę jakieś długie odcinki pracy, na dwa etaty może pracuje. Nie możesz tego zrobić za niego, ale co możesz zrobić? Możesz językiem miłości kulinarnej do niego przemówić. Może twoim językiem miłości będzie dotyk. Może będziesz częściej go przytulać. Może tym językiem miłości będzie czas. Spędzisz z nim więcej czasu. Albo postarasz się, żeby jemu ten czas jakoś wygenerować. Może są jakieś nawet drobne rzeczy, które możesz za niego zrobić, żeby choć trochę więcej mógł pospać. Cokolwiek, wiecie, jakby miłość jest naprawdę twórcza i jak kochasz, to będziesz miał dziesiątki pomysłów, jak tej osobie okazać to, że kochasz i że jesteś z nią, z nim i że chcesz, żeby on był szczęśliwy. Jak tylko możesz, chcesz mu to życie uszczęśliwić. Tak. Więc Bóg jest rzeczywiście tak zakochany w nas, że szuka codziennie tych sposobów, jakby wyrazić tą miłość. I ja myślę, że my naprawdę przegapiamy dużo takich wyrazów Jego miłości, że nie dostrzegamy, I to jest wielka szkoda, dlatego że chodzimy potem takie pustynie popękane i właśnie nieszczęśliwe i zapatrzone we swój własny smutek i nie widzimy, że Pan Bóg rzeczywiście ci podłożył pod stopy, no o te kwiatki na przykład. No ile razy przez to, że gdzieś chodzisz w takiej chmurze swojego smutku, nie zauważysz chociażby kwiatka, który w zimę zakwitł dla ciebie. Albo jakiegoś źdźbła trawy, które właśnie dla ciebie przebiło się przez skałę, żeby dać ci ten znak nadziei, że nawet na chodniku może zakwitnąć życie. Jak ktoś chce odczytywać te znaki miłości od Pana Boga, to będzie je odczytywał. Będzie znajdywał nawet najdrobniejsze wyrazy Jego miłości. Możecie powiedzieć, siostro, to jest jakaś przesada, siostra naprawdę nadinterpretowuje. Czy aby na pewno, jeżeli wiem, jak bardzo Bóg mnie kocha, już wystarczy to, że ja wiem, że On za mnie oddał życie. Każdy krucyfiks ci przypomina o tym, jak bardzo cię Pan Bóg kocha. Ty naprawdę myślisz, że On nie będzie z tobą spędzał codzienności i codziennie nie będzie szukał takich sposobów, jakby tu wyrazić miłość do ciebie? Ciekawe jest też to, zobaczcie, ta druga historia z kwiatami, kiedy Faustyna niesie kwiaty komuś innemu. Tu jest takie napięcie trochę zbudowane, bo jest powiedziane, że ona czasami była tą, która ozdabiała kwiatami kaplicę, prawda? O tak, że miałam, nawet pisze tak ładnie, zobaczcie, że miałam szczęście ubierać kaplicę kwiatami. A potem dalej jest ta historia o tym, jak zebrała jakieś najpiękniejsze róże i idzie, żeby ozdobić komuś pokój. To nie była kaplica, to nie był pokój Pana Jezusa. Nie wiemy komu, nie ma tu napisane, ale jest to ktoś, do kogo czuła, tu jest powiedziane, takie subtelne przywiązanie, tak nawet powiedziała, bardzo subtelne przywiązanie do tej osoby. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest lekka przesada. Jezu, słuchaj, to jest tylko bardzo subtelne przywiązanie do tej osoby. Ja już wolę nie myśleć, jak wiele ja mam tych przywiązań, nawet nie bardzo subtelnych. Może czas zrobić sobie rachunek sumienia, popatrzeć na te niteczki, którymi jesteśmy, to jest fajne słowo, przywiązani. Do czego jesteśmy przywiązani? Jeżeli jesteśmy stworzeni do lotów, do wysokich lotów, do tego, żeby się unieść wysoko, żeby być jak ten orzeł nad ziemią, no to im więcej masz tych przywiązań, tym niżej się wzniesiesz, jeżeli w ogóle będziesz w stanie chociaż trochę się podnieść nad ziemię. Więc siostra Faustyna, Jezus, który naprawdę chce, żeby ona żyła w prawdzie, który chce dawać jej też taką coraz większą wolność. Faustyna pisze, że widzi to jako taką wielką łaskę poznania siebie ku wolności. Że Jezusowi się to podoba, żeby ona żyła w prawdzie i żeby dzięki temu była wolniejsza. To nie chodzi o to, że Jezusowi się nie podoba, że my kogoś możemy lubić, kogoś możemy kochać, komuś możemy chcieć sprawić przyjemność. Tylko chodzi o te momenty, kiedy ten ktoś zajmuje miejsce Pana Boga w naszym sercu. Kolejne zamyślenie na rachunek sumienia, na takie jakieś wewnętrzne zatrzymanie się. Kto zajmuje centralne miejsce w moim sercu? Jak to w ogóle sprawdzić? Może zwyczajnie wokół kogo najwięcej moich myśli krąży? Jeżeli bym takie najpiękniejsze kwiaty gdzieś zobaczył, dostał, komu bym je zaniósł? Co ci podpowiada twoje serce? Do kogo byś się najpierw udał? Często, gęsto to jednak będzie człowiek, że będziemy chcieli może też jakiejś gratyfikacji, jakiegoś odwzajemnienia, żeby ktoś docenił to, że ja przyniosłam mu te kwiaty, żeby ktoś mnie też ukochał jako odpowiedź na ten mój wyraz miłości. Dlaczego ta miłość Pana Boga jest zazdrosna? To jest tylko pierwszy taki przejaw, który w dzienniczku widzicie, tej zazdrosnej miłości Pana Boga, ale będzie ich jeszcze sporo. Będziemy czytać o tej zazdrosnej miłości Boga wobec siostry Faustyny, ale i Pismo Święte jest pełne tych wyrazów zazdrosnej miłości Boga. Wręcz Bóg sam się tak określa już w Księdze Wyjścia w Starym Testamencie, że jest Bogiem zazdrosnym. Z jednej strony, dobrze, musimy sobie przynajmniej dwie rzeczy wyjaśnić, że zazdrość Pana Boga to jest zupełnie innego rodzaju zazdrość niż nasza ludzka zazdrość. Bo ta zazdrość, której my doświadczamy, która jest przeżywana przez człowieka grzesznego, to jest zazdrość niszcząca. Często, gęsto. Że to jest zazdrość, która niszczy osobę, której zazdroszczę, albo o którą jestem zazdrosna, i samego siebie. Chociaż jakby pozytywnie na to spojrzeć, to zazdrość jest takim, jak poczuję zazdrość, to mogę ją to zatrzymać na tym etapie, że ta zazdrość mi pokazuje wartość. Ja jestem zazdrosny tylko o to, co ma wartość. Nie jestem zazdrosny o kubeł ze śmieciami, prawda? Jestem zazdrosny o to, że ktoś ma pierścionek brylantowy. To jest wartość. Także można zazdrość przeżyć w sposób pozytywny, jako taką wskazówkę, że tam jest wartość. I nie zawsze chodzi o to, to nigdy nie chodzi o to, żebyś zabrał coś wartościowego komuś, ale jeżeli stwierdzasz, że tam jest wartość, to wiesz, w jakim kierunku mogą iść też twoje starania życiowe, że okej, ja nigdy nie wiedziałam, że nawet na czymś takim może mi zależeć. Wielokrotnie wiem, że na przykład kobiety, które były przekonane, że nie chcą dzieci, że one są tak przekonane, że ich życie jest cudowne bez dzieci, nagle zobaczyły swoją koleżankę z dzieckiem i obudziła się w nich zazdrość. I to jest genialny moment właśnie zobaczenia, że kurczę, gdzieś zakopałam w sobie pragnienie, które nosiłam. Ja jednak chcę tego dziecka. Ja chcę dziecka, więc super. Nie to, że będę zazdrościć i ta zazdrość będzie mnie zabijać, że ta moja koleżanka jest taka szczęśliwa, ma męża i dzieci, a ja jestem taka nieszczęśliwa. Nie, nie. Ja stwierdzam, okej, jest wartość, której pragnę, więc ukierunkuję moje starania w tą stronę, żebym i ja miała męża, i ja miała dzieci. Pierwsza rzecz, udam się do Pana Boga i powiem Mu o tych pragnieniach i będę z Nim o tych pragnieniach rozmawiać, a dwa, podejmę zwyczajnie ludzkie kroki w tą stronę, żeby to pragnienie, które uznam za wartościowe, mogło stać się też częścią mojego życia. Ja tutaj mówię tylko o dobrych rzeczach. Nie, mam nadzieję, że te pragnienia i ta zazdrość nie będzie się nam budzić wobec rzeczy, które są niedobre. To już zostawiam waszemu rozeznaniu, żeby nie pragnąć tych rzeczy niedobrych i nie zazdrościć tych rzeczy niedobrych. Ale rzeczywiście każde uczucie, jakie się w nas budzi, choćby to była zazdrość, genialnie jest nie przechodzić nad nim, tak? Prawda? Bezrefleksyjnie, tylko wsiąść je na modlitwę i pytać Pana Boga, co ono mi mówi o mnie samym, jaka jest prawda o mnie ukryta w tym. I co z tą prawdą dalej zrobić? Jezu, co z tą prawdą dalej zrobić? No i Bóg, który pragnie całego naszego serca. Zobaczcie, w Starym Testamencie padają te słowa i potem w Ewangelii są powtórzone. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym umysłem, całą swoją duszą. Takiej miłości Pan Bóg pragnie. I nam się może wydawać, że to jest nierealne, że ja nie wiem jak. Albo możemy mieć jeszcze takie dziwne, jakieś skrzywione spojrzenie, że chyba Pan Bóg przesadza, że On takiej miłości ode mnie chce. Może nam się wydawać to nie do pogodzenia z miłością ludzi. No jak to? No przecież ja chcę kochać ludzi i kocham ludzi. I możemy się wkurzać na Pana Boga, że On nie chce, że On nam nie pozwala kochać ludzi. Ale to zupełnie nie jest tak. To zupełnie nie jest tak. Bogu dzięki, że mamy ten dzienniczek i możemy naprawdę iść tak stopniowo i przerabiać różne prawdy życiowe, sercowe, duchowe i prostować sobie rozumienie. Zobaczcie, jeżeli ja na chwilę obecną w sercu mam taki niepokój jakiś związany z zazdrosną miłością Pana Boga, dobrze jest to nazwać, stwierdzić, zbadać, jak ja rozumiem tą miłość Pana Boga, jak ja rozumiem Jego zazdrość, jak ja rozumiem to, jak On patrzy na moje relacje z innymi ludźmi, gdzie one są dobre i upragnione, gdzie On się cieszy, że jest miłość między nami, a gdzie jest już coś nie halo, to nazwijmy to sobie. Jeżeli prowadzicie jakieś zeszyty, jakieś notatki duchowe, zapiszcie sobie to, żebyście mogli też po pewnym etapie drogi z siostrą Faustyną wrócić do tych zapisków i zobaczyć, jak się pewne rzeczy wam pozmieniały. Bo rzeczywiście droga z Faustyną, droga przez strony dzienniczka, przez te treści, które są tu zawarte, prostuje wiele rzeczy w naszym życiu i układa je na właściwych półkach i daje dużo pokoju. Więc dobrze jest sobie dzisiaj zrobić taki rentgen, zapisać, jakie jest moje myślenie dzisiaj i zobaczyć, jak to się zmieni za jakiś czas. Jak to będzie ewoluowało, dojrzewało w nas. Pan Bóg chce całego naszego serca, bo On ma prawo do całego naszego serca. I zobaczycie to u Faustyny i nie jeden z was wiem, że to już jest waszym doświadczeniem, że w momencie, kiedy Panu Bogu oddajesz całe swoje serce, kiedy On się staje centralnym obiektem twoich myśli, twoich pragnień, twojej miłości, to też zaczynasz w wolności i prawdzie kochać innych. I naprawdę żyć z nimi w relacjach pełnych wolności, że już nie pragniesz nikogo dla siebie taką miłością zaborczą, miłością zazdrosną w chory sposób, tylko kochasz innych w totalnej wolności i nie oczekujesz od nich niczego w zamian. Jeżeli zapychamy ludźmi głód naszego samotnego serca, to działa trochę jak taki znieczulacz, jak jakaś taka tabletka przeciwbólowa, ale to nigdy nie uleczy bólu ani źródła bólu, bo źródłem bólu jest brak relacji z Bogiem, tęsknota za miłością Boga, za relacją z Bogiem, relacją miłości z Bogiem. Więc my tego głodu niczym nie oszukamy. Możemy tylko udawać, możemy znieczulać i na jakiś czas nas to poniesie, ale nie na długo. Więc ta zazdrosna miłość Pana Boga o nas tak naprawdę i tak ma nas w centrum. On nie jest głodny naszej miłości i potrzebuje, żebyśmy my zapełnili Jego głód miłości. Nie, On wie, jak nas stworzył. On wie, że On jest odpowiedzią na nasze głody. On, właśnie On. I dlatego pragnie tak ukierunkować nasze pragnienia, nasze wybory życiowe, żebyśmy nie chodzili po obrzeżach i nie szukali tego pokarmu, gdzie go nie ma. Tylko żebyśmy naprawdę szli najpierw do Niego, żeby On mógł zająć te centralne miejsce w naszym sercu, w naszych myślach, w naszych wyborach, w naszych pragnieniach. A wtedy wszystkie inne pragnienia, wybory, relacje stają się piękne, wolne, głębokie i prawdziwe. I tego się będziemy uczyć od siostry Faustyny. A dzisiaj pytajcie też Pana Boga o ten Jego język miłości, o to, jak On codziennie do was mówi o swojej miłości. Zachęcam was do takiej modlitwy o oczy otwarte, uszy otwarte, umysły otwarte, żeby naprawdę widzieć to, co On robi codziennie, te subtelności codzienne, przez które On nam mówi, to jedno proste, najważniejsze zdanie. Kocham Cię. Kocham Cię. I przez tą trawkę i kwiatuszek też Cię kocham. I może dzisiaj będziecie mieli też taką chwilę zamyślenia nad tym, jak Wy wyrażacie swoją miłość Panu Bogu. Dzisiaj w tej historii kuchennej siostry Faustyny z ziemniakami, z kartoflami, z pyrami było o wielkim zaufaniu, o tym, że ona naprawdę na serio przyjęła Jego słowa, Jego obietnice, że Jemu uwierzyła, że On naprawdę daje to, co obiecał. I to była przestrzeń cudu. To było to miejsce, które wzruszyło serce Boga. I właśnie ta jej ciężka praca, która przyszła jako potem, krok drugi, po tym, że ona Bogu zaufała, wzruszyła serce Boga tak, że obsypał ją kwiatami. Właśnie jak ja Panu Bogu codziennie mogę wyrażać swoją miłość? Jak może się wyrażać moje zaufanie do Niego w codzienności? To są ważne pytania, na które tylko Ty znasz odpowiedź. Siostra Gaudia Ci nie powie, ale Ty wiesz. Pytaj Boga, który jest w twoim sercu, który mówi do ciebie w twoim sercu. Pytaj, a usłyszysz, bądź cierpliwy, wytrwałości, odwagi. Dobrze. Na tym się kończy nasz dzisiejszy odcinek. Dobrze się kończy z posłaniem, z misją, z zadaniem. Ci z was, którzy nie mają dzienniczka w formie takiej papierowej, tylko może gdzieś go podczytują w internecie, albo po prostu tylko słuchają go w naszych podcastach, Zachęcam jednak do takiej formy, w której możecie sobie notować coś, do której możecie wracać. To jest ważne, żebyście w trakcie tej naszej podcastowej drogi mieli te dzienniczki gdzieś pod ręką. My z radością też Wam wyślemy dzienniczki pod każdym odcinkiem Zeszytów Miłości Pełnych. Póki nam sił starczy i dzienniczków starczy, rozdajemy dzienniczki, więc jeżeli go nie masz, napisz, a my wybierzemy szczęśliwców pod tym odcinkiem i prześlemy Wam. Macie też w opisie namiary na sklep Misericordia, gdzie możecie też sami te dzienniczki kupić, a możecie je kupować też i rozdawać innym, zachęcać ich do odkrywania podróży duchowej z Panem Bogiem i tych wielu, wielu treści bardzo ubogacających, które można w dzienniczku znaleźć. I słuchajcie nas na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast. Bądźcie z nami przez Instagram, przez Facebook. Dzielcie się tym dobrem, które wynosicie z tych podcastów. Zarażajcie tym dobrem innych, żeby jak najwięcej ludzi mogło, było, czuło się zachęconych Waszym świadectwem do tego, żeby wyruszyć w podcastową podróż dalej z nami. Niech Wam Bóg błogosławi, pozdrawiam Was serdecznie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się z nami. Z Bogiem.